Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, zapraszam na audycję UG przedstawia. W tym odcinku chcieliśmy porozmawiać na temat budżetu studenckiego, obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj koordynator do spraw akademickiego budżetu obywatelskiego, Piotr Szpajer.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W tym roku jesteśmy już o jedną edycję bogatsi doświadczeniem i chciałem przypomnieć na sam początek, że w niedzielę 30 kwietnia mija właśnie termin składania wniosków do akademickiego budżetu obywatelskiego. To jest, bo wnioski można składać do 23:59?
Tak, zgadza się. Możemy to zrobić będąc w domu. Logujemy się do portalu pracownika, jeśli jesteśmy pracownikiem, bądź do portalu studenta w przypadku studentów i doktorantów. Także mamy jeszcze 5 dni czasu. To jest, myślę, że wystarczający czas, żeby odpowiednio przygotować swój pomysł, wycenić go, krótko opisać. Ten formularz zgłaszania wniosku projektowego nie jest skomplikowany. Nie wymagamy tam jakichś długich laboratów, także myślę, że jeszcze jest dostatecznie dużo czasu, żeby jeden, a może wiele swoich pomysłów zgłosić do drugiej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego naszej uczelni.
I czy potrzebne są jeszcze jakieś inne informacje dotyczące tych projektów, jak składa się te wnioski, czy jeszcze chciałby coś pan przekazać?
To może tak, zacznijmy od tego, że tak jak wspomniałem na wstępie, jeśli jesteśmy studentami, to logujemy się do portalu studenta. Możemy jakby do tego wniosku projektowego wejść, do tego panelu wejść w dwojaki sposób. Albo logujemy się do portalu, bądź też wybieramy zakładkę na stronie akademickiej Budżet Obywatelski, to jest strona www.abo.ug.edu.pl i z tego poziomu jest możliwość zalogowania się i podajemy swoje dane logowania, bądź to do portalu studenta, bądź pracownika i wówczas system przenosi nas do panelu do składania projektów, w którym po wyborze zakładki złóż nowy wniosek, otwiera się formularz elektroniczny, w którym wprowadzamy dane opisujące ten projekt. Tak jak powiedziałem na wstępie, wymagania nie są jakieś wygórowane, przygotowanie takiego opisu nie zajmie nam zbyt dużo czasu. Oczywiście musimy wcześniej przygotować się od strony kosztowej, czyli musimy przeanalizować, jakie koszty będzie ten dany projekt generował. Jeżeli nie mamy wystarczającej ilości informacji, możemy posłużyć się wycenami, które dostępne są na stronach ogólnomiejskich projektów obywatelskich, czy to na stronie miasta Gdańska, czy na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu miasta Gdyni lub Sopotu. Takie cenniki się znajdują. I tam są wyszczególnione różnego rodzaju wyceny w obszarze działań dotyczącej infrastruktury zewnętrznej, nie wiem, w zakresie tworzenia przestrzeni zielonych, sportowych, tworzenie chodników i innych elementów infrastruktury. Także taka podpowiedź, jeśli ktoś ma problem z wycenieniem składników, może skorzystać z tych miejskich budżetów obywatelskich, tamte cenniki są ogólnie dostępne.
I właśnie, chciałem też zapytać i przypomnieć jednocześnie w sprawie tych wycen. To jest tak, że wnioskodawca projektu sam jest zobowiązany do obliczenia tego, ale komisja i tak potem podejmuje się obliczenia wszystkich kosztów.
Zgadza się. Jesteśmy na razie na etapie, kiedy wnioskodawca zgłasza swój pomysł i przedstawia taką wstępną wycenę. No oczywiście dobrze by było, żeby ona była jak najbardziej realna i możliwa do zrealizowania tego projektu. Natomiast specjalnie powołany przez władze uczelni zespół, który zajmuje się weryfikacją tych projektów, już po etapie zakończenia fazy zgłaszania wniosków projektowych, pochyla się nad każdym z projektów i w przypadku, kiedy są wątpliwości co do tego, czy ta wycena jest właściwa, są poproszeni wnioskodawcy o ewentualne skorygowanie tych założeń. Także tutaj jest wsparcie po stronie zespołu eksperckiego, który ewentualnie zasugeruje wprowadzenie czy to zmian w opisie projektu, czy też również elementów wpływających na koszt projektu. Przypomnę, że projekt nie może być droższy, jeden projekt, aniżeli 50 tysięcy złotych. To jest górny limit dla jednego projektu. Można tych projektów składać wiele, natomiast jeden projekt nie może być wyceniony na kwotę wyższą, aniżeli 50 tysięcy złotych brutto.
I z tego, co w zeszłym roku i w tym roku ma wygrać, tak, to będzie 100 tysięcy na jedną kategorię, czyli dwa projekty mogą wygrać, tak?
Tych projektów może być więcej, dlatego że chociażby pierwsza edycja pokazała, że są zgłaszane również projekty mniejsze, których koszty opiewają na znacznie niższą kwotę niż 50 tysięcy, także to jest uzależnione od tego, ile kosztuje dany projekt. Finalnie te projekty, które uzyskają najwyższe poparcie społeczności akademickiej, osobno w kategorii studenckiej i osobno w kategorii pracowniczej, będą przekazane do realizacji. Te, które się mieszczą w tej łącznej puli 100 tysięcy złotych na daną kategorię.
Rozumiem.
Czyli to mogą być dwa projekty, ale może ich być więcej. Zeszłoroczna edycja pokazała, że w każdej z obu kategorii były to dwa projekty. Czyli mamy łącznie 4 projekty, które społeczność w zeszłym roku wybrała i może od razu wspomnę, bo na razie efektów nie widzimy, ale chcielibyśmy, żeby te efekty były widoczne jeszcze przed rozpoczęciem głosowania w tegorocznej edycji. I przypomnę, że to głosowanie, bo teraz do końca kwietnia zgłaszamy projekty, z kolei te projekty, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez zespół roboczy, zostaną następnie dopuszczone do etapu głosowania, który odbędzie się w okresie od 23 do 30 października. I chcielibyśmy, aby do tego czasu te projekty, które w zeszłej edycji były wybrane, były już w fazie realizacyjnej. I może trochę uchylę rąbka tajemnicy, że w tej chwili te projekty znajdują się już na etapie przygotowania do wdrożenia. W przypadku projektu pracowniczego, który okazał się najlepszy w zeszłej edycji, to był park kieszonkowy przy gmachu neofilologii, został już przygotowany projekt zagospodarowania terenu. Ten kosztorys posłuży nam obecnie do przygotowania zapytania ofertowego na wybór wykonawcy, który zaaranżuje tą przestrzeń i przekształci ją właśnie w taki przyjazny teren zielony. Jeśli chodzi o drugi projekt w kategorii projektów pracowniczych, który zajął drugie miejsce i został również skierowany do realizacji, jest to siłownia zewnętrzna. W przypadku tego projektu zostały wprowadzone pewne zmiany za zgodą wnioskodawcy. Została przeniesiona lokalizacja z terenu w sąsiedztwie biblioteki na teren sąsiadujący z dawnym rektoratem. W tej chwili pion techniczny zajmuje się przygotowaniem zapytania ofertowego. Trwają rozmowy z potencjalnymi dostawcami i ta inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Tak jak mówię, niebawem już myślę, że przystąpimy do fazy realizacyjnej. Jeśli chodzi o projekty studenckie, to przypomnę, że najlepszym z projektów studenckich okazał się projekt zagospodarowania ogólnodostępnej strefy na Wydziale Prawa. To jest ta część na parterze, ogród zimowy. On ma być przekształcony w taką strefę relaksu, wypoczynku, strefę bezstresową. Projekt zakłada zarówno zagospodarowanie tej przestrzeni w nowe komponenty zieleni, ale również w elementy wyposażenia, meble wypoczynkowe. Ma być to taka strefa, która ma służyć studentom. I w przypadku tego projektu, myślę, że na początku maja zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą, który zaprojektuje tą strefę, bo mamy już taką wstępną koncepcję, natomiast jakby już zlecenie projektu do realizacji wymaga przygotowania takiej już dokumentacji projektowo-kosztorysowej i tak jak powiedziałam, myślę, że na początku maja zostanie podpisana umowa i po wykonaniu tego projektu wykonawczego przystąpimy do wyboru wykonawcy i zlecimy wykonanie tych prac. Mam nadzieję, że właśnie efekty tego projektu będą już widoczne przed rozpoczęciem głosowania w drugiej edycji.
No myślę, konkursu. Że miałoby to znaczący wpływ na to, jak postrzegamy ten budżet obywatelski, że rzeczywiście widać jakieś efekty tego.
Takie są założenia, że w danym roku projekty zgłaszamy, głosujemy, wybieramy je, a następnie w kolejnym roku projekty są realizowane po to, żeby właśnie były najlepszym dowodem, najlepszą wizytówką i zachętą do zgłaszania przez naszą społeczność kolejnych pomysłów, kolejnych edycjach, które mam nadzieję będą również w kolejnych latach realizowane.
Właśnie. Jak w ogóle wypadła ta zeszłoroczna edycja budżetu obywatelskiego? Czy wypełniła założone cele, czyli czy udało się faktycznie zaktywizować społeczność akademicką? Czy ludzie jakoś tak chętnie podeszli do tego głosowania?
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że liczby świadczą o tym najlepiej. powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania. Przypomnę, że łącznie zgłoszonych zostało 58 projektów w obu kategoriach, z czego 42 projekty zostały dopuszczone do etapu głosowania, czyli przeszły tą weryfikację formalną i szczegółową. Na te 42 projekty, w tym gronie było 25 projektów w puli pracowniczej i 17 w puli studenckiej, nasza społeczność mogła głosować. I również jeśli chodzi o zainteresowanie samym etapem głosowania, tutaj również były to wyniki bardzo satysfakcjonujące, bo przypomnę tylko, że łącznie w etapie głosowania uczestniczyło blisko 5 tysięcy osób z grona naszej społeczności. Blisko 3,5 tysiąca studentów i niemal połowa pracowników, to jest blisko 1,5 tysiąca osób. Także myślę, że te wyniki jak na pierwszą edycję były bardzo zadowalające. Co przyniesie druga edycja? Czas pokaże. Natomiast no, myślę, że te projekty zrealizowane to jest jakby takie clue i taka zachęta do tego, żeby rzeczywiście jakby przekonywać naszą społeczność do tego, że warto poświęcić chwilę czasu i mieć wpływ na zmianę przestrzeni, w której studiujemy czy pracujemy.
A czy ma pan może informacje na temat wniosków, jakie zostały przez komisję odrzucone na etapie weryfikacji? Czy były jakieś ciekawe, interesujące pozycje, jakie warto wspomnieć?
Znaczy ja powiem tak, no, trochę już czasu minęło tych projektów, które nie przeszły tej weryfikacji, to było łącznie 16. Jakby uwarunkowania były bardzo zróżnicowane. Część z tych projektów została jakby, czy inaczej, zostali poproszeni wnioskodawcy o ich wycofanie, dlatego że na etapie weryfikacji tych projektów okazało się, że one się jakby dublują z pewnymi założeniami uczelni co do rozwoju infrastruktury. Także były takie przypadki, na przykład nie wiem, dystrybutory na wodę, tak? Jakby w założeniach uczelnia ma w planie rozwijać tą infrastrukturę i na przykład no, nie było potrzeby akurat realizowania projektu z tego źródła finansowania, gdyż jakby były już wcześniej podjęte uzgodnienia dotyczące realizacji tego typu projektu jakby w innej formule. Ale były też takie projekty, które na przykład musiały zostać odrzucone z uwagi na to, że koszt, który wnioskodawca wskazał, był zbyt wysoki, bądź też projekty okazały się niemożliwe do realizacji w tym okresie, w którym powinny być zrealizowane. Przypomnę, to jest okres jednego roku.
A z tych projektów, które przeszły faktycznie weryfikację i jednak pozostając przy tej puli projektów studenckich, te 15 projektów, które jednak nie zostało przegłosowanych pozytywnie, czy one mogą przejść na przykład na ten rok? Czy...
Oczywiście, że tak. Są takie przypadki, akurat nie dotyczy to puli studenckiej, ale część z tych projektów, które są w przygotowaniu, one mają taki status roboczy, bo przypomnę, że nie trzeba od razu tego projektu składać. Można sobie podzielić tę pracę na kilka dni, no po to daliśmy tak długi okres miesiąca czasu, żeby wnioskodawca mógł sobie ten wniosek przygotować i w momencie, kiedy będzie gotowy, go złożyć. Czyli w tej chwili ja jako administrator mam podgląd pod widok w systemie, gdzie są już założone kartoteki wniosków, ale to są projekty właśnie w takiej formie roboczej, czyli otwieramy wniosek i wprowadzamy dane do tego wniosku projektowego i jeżeli nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby go złożyć, to wybieramy klawisz zapisz, wówczas ten projekt ma taki status roboczy. I tak jak widzę, te projekty, które w tej chwili są właśnie w takim okresie przed jego złożeniem, to są również projekty, które w zeszłorocznej edycji były poddane głosowaniu, ale niestety nie udało się tych projektów wybrać. Także jak najbardziej można, mając już takiego gotowca, zgłosić go do kolejnej edycji. Być może wnioskodawca będzie chciał ten projekt nieco zmienić, przebudować, to też taką możliwość ma.
No jesteśmy w tej chwili w trochę innej sytuacji gospodarczej. Rozumiem, że kosztorys trzeba przygotować od nowa.
No zdecydowanie tak, koszty wzrosły i no tutaj z pewnością ta sytuacja nie jest dla wnioskodawcy taka łatwa, bo przypomnę, koszt projektu dalej opiewa na 50 tysięcy złotych, a jednak te składowe wpływające na cenę no, mogą się istotnie różnić w stosunku do zeszłorocznej edycji, także tutaj trzeba rzeczywiście podejść do tego zdroworozsądkowo i być może zawęzić pewien zakres projektu, który planował wnioskodawca złożyć w zeszłorocznej edycji lub złożył, ale tego konkursu nie wygrał.
Właśnie mówił pan o zaktywizowaniu społeczności obywatelskiej i na projekty zwycięskie, przynajmniej w kategorii studenckiej, głosowało ponad 1000 osób. To jest na pozycję 17, 1081, na pozycję 7, to jest 1500 studentów, czyli odpowiednio strefa zero stres na Wydziale Prawa i Administracji i strefa chilloutu na Wydziale Nauk Społecznych.
Tak, dwa projekty przekroczyły rzeczywiście liczbę 1000 osób, które zagłosowało na nie. Było kilka takich wyróżniających się projektów w puli studenckiej. Ta walka była bardzo zacięta i trwała do niemal ostatnich godzin. Podobnie było zresztą w projektach pracowniczych. Tamtych osób, które głosowały na projekty, było mniej. Natomiast ta walka była jeszcze bardziej zażarta i tam 5 projektów rywalizowało o miano zwycięzcy, bądź też miano projektu, który będzie mógł w puli przewidzianej w regulaminie środków się znaleźć i być właśnie realizowany w tym roku. Także no zobaczymy, co pokaże tegoroczna edycja. Z końcem kwietnia zamykamy etap zgłaszania projektów i wówczas zespół roboczy przystępuje do prac nad weryfikacją tych projektów. Taka może tylko jeszcze jedna ważna informacja. Celowo przyspieszyliśmy o 2 miesiące ten nabór wniosków.
Właśnie chciałem zapytać, czemu jest przesunięcie w stosunku do zeszłego roku?
Tak, powiem tak, w zeszłym roku też założenia zakładaliśmy, że docelowo chcemy ten konkurs organizować w kwietniu, natomiast mając na uwadze to, że no, była to pierwsza edycja i wymagała większego nakładu pracy, stworzenia jakby systemu informatycznego, no to byliśmy troszeczkę tutaj ograniczeni co do możliwości uruchomienia tego konkursu w kwietniu, dlatego też decyzja, że on wystartował w czerwcu, natomiast jakby te wnioski z zeszłorocznej edycji no, posłużyły nam również do tego, żeby w bardziej optymalny sposób zaplanować ten tegoroczny kalendarz i dlatego też przyspieszyliśmy o 2 miesiące etap zgłaszania wniosków projektowych po to, żeby potem temu zespołowi eksperckiemu dać więcej czasu, bo przypomnę, no okres wakacji, no to też jest taki okres, gdzie wiadomo, jest tam jakaś absencja, pracownicy biorą urlopy, więc łatwiej jest zdecydowanie, sprawniej weryfikować te projekty w okresie pozaurlopowym, pozawakacyjnym. Dlatego też jakby już dajemy sobie więcej czasu i już od maja przystępujemy do prac nad weryfikacją tych projektów po to, żeby zaraz po rozpoczęciu roku akademickiego zająć się promocją etapu głosowania, zachęcić naszą społeczność do czynnego udziału w głosowania i, tak jak powiedziałem, od 23 do 30 października umożliwić naszej społeczności oddawania głosów w drugiej edycji tego konkursu.
Nie wiem, czy dysponuje Pan jakimiś statystykami na temat osób głosujących, bo jeśli chodzi o liczbę studentów na Uniwersytecie Gdańskim, to znajdowałem w internecie różne liczby, tam od 20 tysięcy studentów do 25 tysięcy nawet.
Więc mamy około 15 frekwencji na poziomie 15%. To właśnie nie jest zła frekwencja. Oczywiście chcielibyśmy, żeby większe grono studentów czynnie brało udział w tym konkursie, zarówno jeśli chodzi o zgłaszanie pomysłów, ale też przede wszystkim jeśli chodzi o oddawanie na nich głosów, bo to w końcu te projekty mają służyć społeczności akademickiej, w tym studentom, więc zależy nam na tym, żeby z jednej strony integrować tą społeczność, ale z drugiej strony też również włączać te procesy tej partycypacji społecznej, bo jakby nie było, budżet obywatelski to jest forma takiej partycypacji społecznej. Natomiast patrząc tak w odniesieniu na przykład do projektów budżetu obywatelskich w gminach, tak, w miastach, to ta inicjatywa w ostatnich 2 latach z różnych przyczyn no napotyka na pewne takie bariery, tak? COVID, ta sytuacja niestabilna, no jakby troszeczkę ta aktywność społeczna wygasa i to przekłada się też na niższą frekwencję, dlatego 15%, tak porównując z projektami na poziomie miejskim, to nie jest zły wynik.
Dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Jakub Rachwalik z tej strony. Rozmawialiśmy o budżecie studenckim. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję serdecznie i zapraszam raz jeszcze do zgłaszania projektów. Jeszcze przez 5 dni jest taka możliwość, a potem do czynnego udziału w głosowaniu.
Uniwersytet Gdański przedstawia.